Dimensjoni kultury. Magdalena Zbyrud-Wiśniewska, witam w Regionach Kultury. Narodowy Instytut Dziedzictwa świętuje w tym roku 60-lecie misji. Do Krakowa dotarła wystawa zatytułowana Przyszłym pokoleniom. To pretekst do tego, żeby porozmawiać o obszarach działania Instytutu na rzecz ochrony zabytków materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Zapraszam.
Tu Radio Kraków Kultura.
60 lat misji Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Instytut świętuje w swoich oddziałach terenowych, między innymi w Krakowie, gdzie rozmawiałam z profesor Katarzyną Zalasińską, dyrektorką NIT.
Kraków jest bardzo ważnym miejscem dla zabytków w Polsce, też dla Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Dla mnie osobiście jest to miasto, z którym jest związana część mojej rodziny, więc to jest bardzo osobiste dla mnie też wizyta i dlatego też bardzo ważna. Natomiast niewątpliwie na tle naszej działalności zaangażowanie specjalistów, wybitnych specjalistów z oddziału krakowskiego przez lata, to jest bardzo ważna karta w historii ochrony zabytków w Polsce.
Krakusi mają inklinację do tego, żeby twierdzić, że w ogóle w Krakowie wszystko się zaczęło.
Myślę, że w Krakowie bardzo dużo się zaczęło i też dlatego oddział nasz jest też w takim okresie zmian, ponieważ uważamy, że jest to rzeczywiście takie miejsce, w którym nasza działalność powinna być zauważalna, która powinna być rzeczywiście też ambitna, dlatego że liczba zabytków, też ich ranga w tym regionie zobowiązuje.
Chciałabym podkreślić bardzo mocno w naszej rozmowie to, jaki jest tytuł całego wydarzenia i tytuł jubileuszu. To nie jest 60 lat istnienia Narodowego Instytutu Dziedzictwa, ale 60 lat misji.
Tak, dlatego że Narodowy Instytut Dziedzictwa pod tą nazwą istnieje kilkanaście lat, ale jesteśmy spadkobiercą, kontynuatorem prawnym przede wszystkim Ośrodka Dokumentacji Zabytków, który został założony w 1962 roku. Część pracowników, która dzisiaj pracuje, nadal pracuje w Instytucie, to są pracownicy jeszcze właśnie tak zwanego ODZ-u. Ale ODZ i jego misja się rozrastała, wchłaniał kolejne instytucje, zmieniał swoje nazwy tak, żeby dzisiaj być właśnie Narodowym Instytutem Dziedzictwa.
Czym Państwo zajmujecie się teraz?
Trzon misji pozostaje niezmieniony. Badanie i dokumentowanie zasobu jest aktualne i będzie aktualne tak długo, jak istnieje ochrona, istnieją zabytki, tak długo, jak działamy jako państwowość. To jest zadanie, które nigdy nie zostanie zrealizowane. Ono jest ciągłe i cały czas musi być wykonywane. Robimy to trochę inaczej, bo nawet w zakresie dokumentowania zabytków dzisiaj możemy stosować nowe technologie. Stosujemy je, promujemy, jesteśmy centrum kompetencji w zakresie digitalizacji, w zakresie skanowania 3D obiektów architektury.
No więc właśnie, to już nie jest tylko fotografowanie i opisywanie, czy sporządzanie rysunków.
Tak, ale to też
są skany 3D.
Tak, ale to też jest, te skany to też jest początek drogi, bo potem jest kwestia umiejętnego wykorzystania tych narzędzi. Do tego zawsze potrzebny jest człowiek, potrzebny jest specjalista. Zresztą w przypadku akurat skanowania 3D nasza instytucja jedyna ma narzędzia, które pozwalają wykorzystać tę technologię skanowania 3D do bardzo różnych celów. Rozwiązanie informatyczne zaprojektowane tylko i wyłącznie dla Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Nikt w Europie taką technologią nie dysponuje, więc rzeczywiście dla nas bardzo ważne jest to też, żeby otwierać się na innowacje, na rzeczy nowe, na budowanie, kreowanie nowych narzędzi, ale to otwieranie się na nowe tematy to też rozszerzanie pola działalności Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Przed kilkoma laty zostało to pole rozszerzone o dziedzictwo niematerialne, tak ważne również przecież w regionie tutaj i tak żywe i cieszące się takim zainteresowaniem. Jestem bardzo szczęśliwa zresztą, że Kraków był naszym partnerem, pierwszy wpis na listę reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa UNESCO, przy którym miałam okazję i wielką przyjemność pracować. To był wpis szopek krakowskich. Zresztą sam wpis przypadł na rok, w którym obchodziliśmy 40-lecie wpisu Krakowa na listę Światowego Dziedzictwa, więc suma tych, to już nie jest kwestia zbiegów okoliczności.
Ja muszę przyznać, że my z wypiekami na twarzy obserwowaliśmy cały ten proces i potem ogromna radość również odczuwalna tutaj w Krakowie, kiedy dzieło się dokonało na Mauritiusie.
To teraz proszę sobie wyobrazić ciężar odpowiedzialności i mojego wielkiego szczęścia, jak osobiście razem z obecną przedstawiciel Polską przy UNESCO zawoziłyśmy ten wniosek i razem z wnioskiem w sekretariacie konwencji wręczałyśmy małą szopkę krakowską i to wzbudziło naprawdę, nawet każdy etap procedowania tego wniosku dla wszystkich zaangażowanych osób budził wiele bardzo pozytywnych emocji.
Wzruszenie i drżenie rąk.
Tak, zdecydowanie. Tak, zresztą to było nasze pierwsze doświadczenie przygotowywania wniosku. Potem były następne, więc dzisiaj zresztą też w naszej działalności, ponieważ bardzo ważnym elementem dzisiaj jest ta odpowiedź na aktualne wyzwania, czyli wojnę na Ukrainie. Pan premier Gliński zdecydował powierzyć nam bardzo ważne i odpowiedzialne zadanie, czyli prowadzenie Centrum Pomocy dla Kultury na Ukrainie. I tam między innymi znowu zajmowaliśmy się niematerialnym dziedzictwem. Dopiero co skończyliśmy raport o stanie ochrony niematerialnego dziedzictwa wśród depozytariuszy uchodźców ukraińskich w Polsce. Musimy sobie uświadomić, że dzisiaj Polska jest krajem, który ma po Turcji, która przyjęła uchodźców po wojnie, tak, w Syrii. Jesteśmy drugim na świecie państwem, które ma taką liczbę uchodźców wojennych.
Sytuacja na Ukrainie jest dramatyczna. Pani wie, no, może nie dość dokładnie, ponieważ tego nie wiedzą nawet badacze, którzy przebywają za naszą wschodnią granicą, ale ile wiemy na temat tego, ile zostało zniszczonego tego dziedzictwa? Jak duża jest skala zniszczeń?
Myślę, że może nie chodzi tylko też o skalę, bo rzeczywiście, jeżeli chodzi o skalę, czyli kwestia liczb, to jest kwestia zinwentaryzowania strat wojennych po zakończeniu konfliktu zbrojnego. Rzeczywisty obraz tych strat dopiero się odsłonie po zakończeniu wojny. Ale coś, co możemy wiedzieć teraz i powiedzieć z całą odpowiedzialnością, co mogę powtórzyć, bazując po ekspertach naszych, którzy mają doświadczenia wojen ostatnich kilkunastu lat, że taki sposób celowego niszczenia, skala tych zniszczeń, zniszczeń zabytków archeologicznych, które są celowo rozjeżdżane na przykład przez czołgi, prawda? Przyszłe miejsce światowego dziedzictwa znajdujące się na liście informacyjnej, które jest w całości zaminowane obecnie. Jak gdyby nie chodzi nawet o skalę, tylko sposób takiego intencjonalnego niszczenia, gdzie, tak jak powiedział prezydent Zełenski kilka dni temu, kultura i dziedzictwo są na celowniku Rosji i te działania są celowe.
Jak w takim razie przełożyć te nasze polskie doświadczenia na doświadczenia ukraińskie? Czy my możemy dać jakąś rekomendację Ukraińcom?
W 2018 roku taka rekomendacja, tak zwana rekomendacja warszawska w sprawie odbudowy i rekonstrukcji dziedzictwa właśnie w warunkach postkonfliktowych na potrzeby UNESCO została przez Polaków przygotowana. I przelaliśmy tam swoje najlepsze doświadczenia, przede wszystkim trudne doświadczenia okresu II wojny światowej i tego, co działo się po wojnie, czyli właśnie odbudowy. Trzeba pamiętać, że Polska Szkoła Konserwacji rozwinęła się na taką skalę, te umiejętności konserwatorów rozwinęły się właściwie tylko u nas, bo tylko myśmy mieli taką skalę doświadczeń i zniszczeń i tylko u nas było to możliwe. Te ośrodki akademickie, które kształciły konserwatorów, to doświadczenie dokumentowania też strat wojennych, to są doświadczenia polskie. Dzisiaj ten dokument, który był przygotowany z myślą o Iraku, o innych krajach, te 10 lat temu niszczonych przez wojny, nagle się okazało, że funkcjonuje w zupełnie nowym kontekście. Został przetłumaczony na język ukraiński, został przez pana premiera Glińskiego przekazany na ręce ministra Tkaczenki i to jest ten punkt wyjścia, właśnie te przelane na papier, oficjalnie przyjęte polskie doświadczenia i rekomendacje, jak rekonstruować dziedzictwo w tych warunkach postkonfliktowych. Ale cały czas się uczymy, rozwijamy. Dzisiaj, myślę, wzbogacilibyśmy tą rekomendację o kolejne aspekty i też ten głęboki związek pomiędzy materialnym i niematerialnym dziedzictwem i znaczenie niematerialnego dziedzictwa dla takiej rekonstrukcji i odbudowy jako pewnego szerszego procesu społecznego.
Zostawmy na moment sprawę ukraińską. Wróćmy jeszcze na grunt polski. Powiedziałyśmy o tym, że NIT, Narodowy Instytut Dziedzictwa, zajmuje się dziedzictwem materialnym i niematerialnym. Zajmuje się także archeologią. To także istotny filar Państwa działalności.
Zdecydowanie tak. Jeden z naszych czołowych zespołów, bardzo zaangażowanych, to są właśnie archeolodzy. Bardzo jesteśmy z ich pracy dumni, bo dzięki ich zaangażowaniu i tego, że ciągle się uczą i ciągle cały czas rozwijają, budują standardy, kształtują ten poziom należytej staranności wykonywania badań archeologicznych w Polsce. Wspierają też różnego rodzaju instytucje publiczne swoją wiedzą i doświadczeniem. Sami też część prac realizują ciągle w terenie. W związku z tym rzeczywiście jest to bardzo ważna część działalności Instytutu.
No i jeszcze na koniec tej rozmowy, do końca czerwca na Placu Szczepańskim w Krakowie można oglądać wystawę Przyszłym Pokoleniom 60 lat misji Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Co zobaczymy na tych planszach?
Chcieliśmy bardzo krótko, syntetycznie przedstawić obszary naszej działalności, tą różnorodność działalności Narodowego Instytutu Dziedzictwa, aczkolwiek też jest plansza, która mówi typowo o działalności ośrodka krakowskiego, prezentuje ich dokonania, osiągnięcia, też wspaniałe postacie i osobistości związane z ośrodkiem krakowskim, jak osoba chociażby profesora Bogdanowskiego. Jesteśmy bardzo dumni, że z tej karty krakowskiej, która jest pisana przez naszych kolegów, właśnie w historii działalności całego Instytutu.
To Katarzyna Zalasińska, dyrektorka Narodowego Instytutu Dziedzictwa. A po przerwie rozmowa z Moniką Bogdanowską, zastępczynią dyrektora NIT oraz Andrzejem Siwkiem, dyrektorem oddziału terenowego w Krakowie.
Regiony kultury.
Narodowy Instytut Dziedzictwa to instytucja ekspercka w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami. Rozmawiam z Moniką Bogdanowską, zastępczynią dyrektora NIT.
Szanowna Pani, chciałabym, żeby ta rozmowa odbyła się w kontekście Małopolski, ponieważ ten region zna Pani szczególnie dobrze z uwagi na ten okres, kiedy sprawowała Pani urząd wojewódzkiego konserwatora zabytków. Czy Małopolska, czy Pani zgodzi się z tezą, że Małopolska jest bardzo trudnym rejonem, jeżeli chodzi o ochronę zabytków?
Jest bardzo trudnym rejonem, przede wszystkim dlatego, że zabytków jest bardzo dużo. Jesteśmy rejonem, który jest jednym z najbogatszych, ogromnie zróżnicowanych, jeżeli chodzi o typy obiektów. Równocześnie, szczęście w nieszczęściu, jesteśmy regionem dość zamożnym. W związku z czym przenosi się to i na powiedzmy potencjalne możliwości właścicieli zabytków, jak i na możliwości ich remontowania, działania. Jest to region ludny, gdzie generalnie wszyscy są bardzo aktywni zawodowo i gospodarczo. I to oczywiście daje pewne szanse, ale też powoduje pewne konflikty. To jest zupełnie inna sytuacja niż w regionach, które jakby z natury rzeczy są, można powiedzieć, uboższe, gdzie zabytków jest mniej, które są powiedzmy prostsze, jeżeli chodzi o typy, o morfologię obiektów. Także na pewno Małopolska jest obszarem szczególnym.
A czy jest obszarem coraz bardziej świadomym?
Myślę, że jest, natomiast też bym użyła może takiego określenia, że troszeczkę jest już takim rozbisurmanionym. To znaczy nam się wydaje, że to jest prosta rzecz, że my sobie z tym dajemy radę, u nas jest dużo turystów, cokolwiek nie zrobimy, to oni i tak przyjadą. I w związku z tym nie musimy się tak bardzo starać jak inne regiony, które można powiedzieć w jakimś sensie nagle zaczynają budować tożsamość na tym dziedzictwie, czy to jest dziedzictwo, które dziedziczymy po naszych przodkach, czy to jest dziedzictwo, które dziedziczyliśmy w takich obszarach na przykład jak Dolny Śląsk czy Pomorze, bo ono też przez pewien czas nie było tak łatwo akceptowane, prawda? Tym bardziej, że było to poczucie, że to nasze dziedzictwo zostało gdzieś tam, a tu mamy coś, chodzimy jakby w obce tereny. Zadziwiające, ale to są pewne uwarunkowania, które trwają do dziś i często w rozmowach słyszy się właśnie takie stwierdzenie, że wy to macie gdzie iść na cmentarz, natomiast my do swoich bliskich musielibyśmy jechać za granicę. To tak powiedzmy, no jest to taka może trochę nawet metafora, ale faktycznie tak jest. To też właśnie pokazuje, że Małopolska jest tutaj dość szczególna, dlatego że my tu jesteśmy u siebie, od zawsze żeśmy byli na naszych ojcowiznach, my mamy do tego prawo, co tak bardzo mocno widzimy na przykład na Podhalu.
I do Podhala właśnie chciałam przejść, czy w związku z tym, że to nasze myślenie o zabytkach, że to nasza ojcowizna, czy daje często zielone światło do tego, żeby wyburzać, żeby dobudowywać kolejne piętro?
Często tak jest, ale też mam nadzieję, że to są takie zjawiska, które można w jakiś sposób neutralizować. Znaczy, nikt nie odbiera właścicielowi prawa do dysponowania obiektem, natomiast wszystko to powinno być w pewnych kategoriach, w pewnym zakresie, powiedzmy, gdzie w którymś momencie pojawia się ta kategoria dobra wspólnego, bo można oczywiście ten cały majątek odziedziczony po przodkach skonsumować i bardzo często tak się dzieje, ale trzeba mieć świadomość, że potem zostanie się z niczym. I być może właśnie zarysowuje się taki moment, w którym Zakopane może zostać z tym niczym, bo okaże się, że jest to miasto, do którego mało kto chce przyjeżdżać, dlatego że ludzie też chcą zobaczyć piękną architekturę, ale też chcą obcować z kulturą, chcą obcować z jakimiś szczególnymi wartościami, a nie tylko wystarczy ich nakarmić kebabem i lodami i oni już będą zadowoleni.
Rosną nasze wymagania?
Rosną wymagania i mam nadzieję, że będą rosnąć, bo tu poprzeczkę musimy sobie stawiać bardzo wysoko, nawet bym powiedziała na poziomie nieosiągalnym, a rosną wymagania dlatego, że jedziemy do innych krajów. Wystarczy przekroczyć polską granicę południową, wjechać do Czech i człowiek się zastanawia, czemuż tam jest tak ładnie, czemu to jest wszystko takie harmonijne, czemu to jest uporządkowane. Natomiast u nas cały czas jesteśmy, jakbyśmy trafili do jakiegoś składziku, gdzie w przestrzeni wspólnej po prostu pojawiają się rzeczy wyrzucone, poustawiane w sposób przypadkowy, nieogarnięty. To jakby przenosi się też na nasz sposób postrzegania krajobrazu, siebie samych, myślimy o sobie, że jesteśmy gorsi, dlaczego tak się dzieje. No niestety są to zjawiska, które są bardzo negatywne i dobrze by było nad nimi zapanować.
Często mówi się o Zakopanem i o Podhalu jako o tych miejscach, gdzie dzieje się źle pod względem konserwatorskim, pod względem zachowania, ochrony dziedzictwa. A jak pani postrzega Sądecczyznę? Mam tutaj na myśli chociażby Szczawnicę, czy no Szczawnicę chyba przede wszystkim.
No to jest akurat Szczawnica jest takim wyjątkowym miejscem, dlatego że tam stosunkowo dużo się robi. Jest oczywiście pytanie o to, czy robi się dobrze. To może być dyskusyjne, dlatego że wbrew temu, co się uważa, my nie do końca jednak wypracowaliśmy metody właściwego postępowania z budownictwem drewnianym. Do tego dochodzą bardzo niefortunne przepisy prawa budowlanego polskiego, które w zasadzie zabytku nie widzi, w ogóle nie ma na dobrą sprawę takiej kategorii, czyli jakby zabytek nie jest wyłączony spod pewnych regulacji. I w momencie, kiedy stosujemy do zabytków regulacje, które odnoszą się do budynków zupełnie współczesnych, nowo budowanych, to pojawia się konflikt, gdzie właściwie w tym konflikcie musi przegrać zabytek. To znaczy albo zostanie poddany pracom, które tak bardzo go zmienią, że już nie będzie zabytkiem, albo nikt po prostu go nie ruszy.
60 lat misji Narodowego Instytutu Dziedzictwa będziemy świętować ten jubileusz przez cały rok. Czego powinniśmy życzyć Małopolsce?
Powinniśmy życzyć tego, żeby ta misja się dobrze realizowała w tym terenie. Instytut się zmienia, tak jak każda instytucja, pojawiają się nowe wyzwania, pojawiają się zupełnie nowe tematy, z którymi będziemy starali się zmierzyć. Myślę, że ponieważ Instytut zawsze był takim think tankiem dla służb konserwatorskich, to i teraz wypracujemy takie rozwiązania, które rzeczywiście przyniosą dobre owoce. I powodzenia w tych wszystkich działaniach, to jest to, co naprawdę warto by było tego życzyć.
Tyle Monika Bogdanowska. W regionach kultury czas na ostatniego gościa. To Andrzej Siwek, dyrektor oddziału terenowego NIT w Krakowie.
Radio Kraków Kultura jeszcze raz.
Jakie wyzwania stoją teraz przed Instytutem w 2022 roku? Jak pan diagnozuje sytuację?
Jeżeli mówimy o współczesności i o tym, co nas czeka, to musimy się bardzo mobilizować. Musimy być otwarci na zmianę dotychczasowych przyzwyczajeń, zmianę takiego tradycyjnego stosunku do zabytków, ponieważ współczesność niesie bardzo poważne wyzwania i okazuje się, że los zabytków, przyszłość zabytków zależy od bardzo wielu czynników. Powiedzmy, nie dziwi nas, że zależy od zrozumienia wartości zabytków, zrozumienia ich roli w naszym życiu społecznym, bo to jakby wiemy od dawna. Ale okazuje się, że zmiany klimatyczne, nowe technologie wprowadzane chociażby w energetyce okazują się być również czynnikami, które mogą wpływać na stan zabytków, los zabytków, że jakby z perspektywy konserwatorskiej musimy i z tymi wyzwaniami się mierzyć.
No właśnie, i teraz pytanie, jak to zrównoważyć, jak to zrobić, żeby chociażby taki zabytek, który jest nieruchomością, żeby był energooszczędny, chociażby?
Jest cały szereg wskazań konserwatorskich, od których odstąpić nie możemy, ale wśród zasad konserwatorskich jest jedna podobna jak w medycynie. Po pierwsze, nie szkodzić. I to jest ta zasada zdroworozsądkowa, ale także bardzo mocno osadzona w tradycji dbałości o zabytki. Możemy myśleć o nowych technologiach, o modernizacjach czy wzbogacaniu obiektów, ale nie możemy im szkodzić.
2022 rok to dla Państwa czas świętowania 60-lecia misji Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Pan pracuje tutaj w Krakowie. W Krakowie odbywa się nasza rozmowa. Chciałabym zwrócić uwagę na to, jak bardzo wdzięczny to region i Kraków, tak bogaty w zabytki, ale także Małopolska. Ten region ma najwięcej wpisów na listę UNESCO.
Zgadza się, co odzwierciedla właśnie bogactwo, różnorodność dziedzictwa kulturowego, z jakim mamy do czynienia w naszym regionie.
Czy to też oznacza, że większa odpowiedzialność na panu spoczywa?
Bez wątpienia tak można też powiedzieć, ponieważ no, światowe dziedzictwo, pomniki historii to są wyróżnienia, które wiążą się naprawdę z tym, co najcenniejsze i co posiada nie tylko lokalną, ale ponadlokalną, wręcz światową wartość. Więc wiadomo, że są to obiekty, z którymi trzeba obchodzić się ze szczególną uwagą, ze szczególną troską. Ja bym chciał zaznaczyć, że świętujemy 60-lecie powołania Ośrodka Dokumentacji Zabytków i podjęcia misji przez Narodowy Instytut Dziedzictwa. Natomiast w Krakowie nasz oddział terenowy no, działa już 30 lat, więc też jakiś okrągły jubileusz. I oddział powstał jeszcze w granicach innego podziału administracyjnego w małym województwie krakowskim, a od początku sfera odpowiedzialności, sfera zainteresowań sięgała historycznej ziemi krakowskiej, historycznej Małopolski. Także po zmianach administracyjnych byliśmy od razu gotowi, by obejmować spojrzeniem całą Małopolskę, bo od początku tak zakładano, że te historyczne obszary są wyznacznikami naszego zainteresowania.
Doczekaliśmy się wpisu szopkarstwa. Tutaj chciałabym, żebyśmy przeszli do dziedzictwa niematerialnego. Przypominam sobie, że całkiem niedawno apelował między innymi pan, żeby przyglądać się temu naszemu dziedzictwu, żeby sprawdzić, co jest na naszych strychach. Czy widzi pan różnicę w podejściu do dziedzictwa po tej kampanii albo akcji, może w ten sposób?
Mam wrażenie, że wzrosła świadomość tego, że dziedzictwo towarzyszy nam na każdym kroku i że ma wymiar taki lokalny, który jest ważny dla każdego, dla małej ojczyzny i jednocześnie no, rośnie ta świadomość dziedzictwa ogólnonarodowego, ogólnoświatowego, które kształtuje naszą cywilizację, kształtuje nasze w ogóle myślenie o świecie. Dziedzictwo niematerialne jest właściwie na nowo odkrywane. Dostrzeżono w tej sferze konserwatorskiej, że to również bardzo ważny element tego, co przeszłość przekazuje przyszłości, że to bardzo ważny element kształtujący naszą pamięć historyczną, tożsamość. I w sferze odkrywania i eksponowania tego dziedzictwa niematerialnego mamy jeszcze bardzo wiele do zrobienia.
Mamy ochotę na więcej. Szopkarstwo, mamy taką nadzieję, że to był pierwszy wpis, ale już za rogiem w cudzysłowie stoją kolejne. Czy jest szansa, że coś jeszcze się pojawi? Od choćby lajkonik, pochód lajkonika, czy sięgając dalej, koronkarstwo bobowskie?
No właśnie, to jest pytanie, o jakiej perspektywie mówimy, bo na krajową listę reprezentatywną dziedzictwa niematerialnego są wpisywane coraz to nowe przejawy różnych tradycji dziedzictwa niematerialnego naszego regionu. Ale no, patrzymy też dalej, chcielibyśmy pokazywać to światu, czyli wpisywać na międzynarodowe listy dziedzictwa niematerialnego. I tu faktycznie, czy koronkarstwo, czy lajkonik, czy na przykład flisactwo wiślane, stają się tematami, o których się mówi coraz częściej, coraz mocniej, że mogłyby być też pokazane w sferze ponadpaństwowej.
To była audycja Regiony Kultury na antenie Radia Kraków Kultura. Dziękuję za uwagę i mówię do usłyszenia. Magdalena Zbyrut-Wiśniewska.